Panie Adamie, czy możemy rozpocząć od mocnego uderzenia?
Boję się.
Bo chciałem takim pytaniem zacząć. Panie Adamie, to przez pana giną ludzie na drogach. Przez takich jak pan, proszę pana. Przez takich ekologów, przyrodników z Bożej łaski.
Myślę, że może niekoniecznie przez przyrodników, o tyle może przez tych, co posadzili te
bronicie
drzewa.
Bronicie robaków, a nie bronicie ludzi.
Myślę, że bronimy ludzi jak najbardziej również.
Ale i zachęcamy, mi się krzyczy.
Zachęcamy ludzi, żeby jeździli na pewno rozsądnie. Nie możemy krzyczeć na śnieg, że pada, albo na deszcz, że pada. Wczoraj wracałem sam wieczorem z Gdańska i też padał deszcz. Na deszcz nie możemy się zdenerwować. Czy drzewa w związku z tym warto wyciąć? Może warto przed wycięciem spróbować je docenić, czym są dla nas i czym są dla krajobrazu. Czym są dla nas, jako dla ludzi, którzy pewną kulturę tworzymy również i cieszymy się z tej kultury, a wtedy może podejmiemy decyzję, czy faktycznie warto je wyciąć, czy może warto jednak je zostawić, a może warto poszukać rozwiązania trzeciego, tego alternatywnego, tego złotego środka.
Teraz będziemy rozmawiali rozsądnie. Szkoda, że nie mogę pokrzyczeć, a jesteśmy w bardzo ładnym miejscu przed katedrą w Kwidzynie, przed Kwidzyńskim Muzeum, przed zamkiem. A naszym gościem jest...
Adam Jóźwiak, jestem pracownikiem Muzeum w Kwidzynie, dokładnie działu przyrody, a Muzeum w Kwidzynie jest oddziałem Muzeum Zamkowego w Malborku.
Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Wszyscy wiedzą, co to są stare drzewa, ale pachnica to jest fajny owad.
Powiem tak, nie wiem, czy każdy, myśląc sobie o starym drzewie, myśli o tym samym starym drzewie, o którym myślę ja. Zwykle myśląc o starych drzewach, myślimy o pomnikach przyrody, o czymś wielkim, o złożystym z etykietką, a okazuje się, że tych starych drzew, podobnie cennych, a czasem nawet cenniejszych niż te pomniki przyrody, które gdzieś czy z powodów kulturowych, czy z powodów nawet sentymentalnych wyróżniliśmy taką nazwą, często może okazać się, że drzewa, które rosną gdzieś i są pomijane często, mogą być cenniejsze przyrodniczo bądź kulturowo niż te pomniki przyrody, o których
zwykle
często mówimy.
Nie odróżniamy starych drzew od młodych. Generalnie myślimy o drzewach, prawda?
Generalnie myślimy o drzewach. Różnica polega na tym, że tak jak młode wino jest dobre, a stare jest lepsze, tak dobre jest młode drzewo i dobrze, żeby było, ale stare drzewa zwykle mają w sobie dużo więcej cennych.
Są takie koncepcje ekologiczne, że proszę bardzo, wycinajmy drzewa, jakiekolwiek drzewa takie, które nam przeszkadzają, a na to miejsce zasadźmy dwa nowe na przykład.
Oczywiście.
Bilans wychodzi na plus.
Idąc tym tropem, moglibyśmy powiedzieć, jeżeli wylejemy do zlewu dwie butelki 50-letniego wina, to możemy przez zawsze napędzić kolejne 4 butelki nowego wina. Czy to stare wino będzie tym samym, co młode? Myślę, że analogia jest dosyć dobra. Drzewo młode oczywiście jest dobre i fajne, aczkolwiek w drzewie starym, w drzewie spróchniałym, dziuplastym, zagrażającym wywaleniem, tak często się o nich myśli, chociaż nie jest to zawsze prawda, bo często te drzewa stare wcale nie są aż tak ułamliwe, aż tak bardzo zagrażające otoczeniu, jakby się wydawało. W tych starych drzewach często, a powiem, że zwykle jest dużo więcej życia niż w tych drzewach młodych. Myślę o życiu, które zdążyło zagnieździć się i korzystać z tych wszystkich przestrzeni, które w drzewie, bądź na drzewie, bądź w jego okolicach występują.
Stare drzewo to gruba kora, stare drzewo to dziuple.
Tak jest, stare drzewo to gruba kora, stare drzewo to grube konary, stare drzewo to dziuple, stare drzewo to też jakieś miejsca pod korzeniami tego drzewa. Jest zwykle dużo więcej niż ekologicznych tak zwanych, czyli przestrzeni, które mogą wykorzystywać najróżniejsze organizmy, które w tym starym drzewie, bądź na jego powierzchni, bądź w jego głębi mogą sobie występować. Nawet
zwierzątko?
Stary diabeł Boruta potrzebuje dziupli, żeby się gdzieś zagnieździć.
A takie zwierzątko ostatnio w Kwidzynie bardzo, bardzo modne, bo nim się zajęliście, to jest pachnica.
Tak jest, pachnica dębowa. Pachnica dębowa jest owadem, dużym chrząszczem, takim skarabeuszem, można powiedzieć, który może gdzieś tam kiedyś w Egipcie był czczony i może z jego powodu zmieniano trasę przejścia wojsk, tak to Bolesław Prus w Faraonie opisywał. Pachnica dębowa jest dużym chrząszczem, który, można powiedzieć, sam w sobie nie ma oczywiście większej wartości niż inne chrząszcze, które żyją sobie w starych drzewach, bo trzeba powiedzieć, że w dziuplach czy w otoczeniu starych drzew żyje około 100 gatunków chrząszczy.
Jak wygląda? Wygląda tak jak tłusty, gruby żuk.
Tak jest, wygląda jak tłusty, gruby żuk. Jak ktoś kojarzy, jak wygląda żuk gnojarz, czyli taki, który toczy kulkę gnoju gdzieś na dorożce leśnej, to pachnica wygląda nieco podobnie, jest większa, do 40 mm długości prawie, że może dorastać. Jest lekko brązowawa, z takim metalicznym połyskiem. Samiec oczywiście jest troszkę większy, samica jest troszkę mniejsza. Samiec ma bardziej wysklepioną płytkę nad głową, czyli przedplecze.
Dlaczego dla was, ekologów, przyrodników, ta pachnica jest taka ważna i taka symboliczna?
Zasadniczo dla ekologów może nie sam gatunek jako pachnica dębowa jest tak istotny, ale środowisko, w którym ta pachnica żyje. Pachnica została obdarzona bardzo wysokim priorytetem ochronnym. Jest, oprócz tego, że jest chroniona ściśle w Polsce gatunkowo, ratunkowo, jest też gatunkiem chronionym z dyrektywy habitatowej. Dokładnie jest wymieniona w załączniku drugim dyrektywy habitatowej jako gatunek, w kontekście którego powinno tworzyć się obszary Natura 2000.
No, ja
dlaczego?
Rozumiem prawo prawem, ale jak zrozumieć tę szajbę na punkcie zwykłego owada?
Ten zwykły owad żyje w miejscu, które jest cenne. Jeżeli będziemy chronić miejsce, w którym występuje ten owad, będziemy chronić też bardzo wiele walorów związanych z tym miejscem. To znaczy będziemy chronić wszystkie organizmy, które koegzystują w tym środowisku, czyli w środowisku starego drzewa, a przy okazji najprawdopodobniej będziemy też chronić krajobraz, w którym to drzewo występuje. Stare drzewa mają to do siebie, że długo rosły, w związku z tym my zdążyliśmy się przyzwyczaić do krajobrazu i nazwać krajobraz, w którym te stare drzewa występują, krajobrazem kulturowym, zmienionym przez człowieka. Pachnica chroni oprócz siebie samej, czy prawo, które chroni pachnicę, oprócz samej pachnicy, chroni też krajobraz kulturowy i wszystkie usługi, jakie stare drzewa wykonują, czy jakie świadczą dla ekosystemu, w którym występują. Stąd chroniąc pachnicę, nie chronimy zasadniczo tylko i wyłącznie chrząszcza, jego 6 odnóży i jego przedplecza, ale chronimy też wiele innych komponentów czy elementów ekosystemu.
To jeszcze raz pytanie brzmi o wartość starych drzew.
Teoretycznie rzecz biorąc, wartość starego drzewa określa załącznik do rozporządzenia ministra, który określa karę za wycięcie drzewa. I tam za centymetr drzewa płacimy po 100 albo i po 300 zł i możemy sobie powiedzieć, że to jest wartość drzewa. Aczkolwiek oczywiście zapłacenie 400 tysięcy za wycięcie jednego drzewa nie pozwoli nam zrekompensować usług, jakie to drzewo świadczy, a na pewno już nie posadzić takiego 200-letniego drzewa z powrotem.
Jak wy to nazywacie? Usługami świadczonymi przez drzewo?
Jeżeli pomyślimy sobie o tym, że to drzewo z tego na przykład, że ocienia skraj ulicy, albo pomyślimy sobie o szpalerze 100 drzew, które ocieniają skraj ulicy między jedną wsią a drugą wsią, jeżeli ja w sierpniowe popołudnie poruszam się tą drogą właśnie i korzystam z cienia tychże drzew, no to te drzewa wykonują pewną usługę dla mnie. To znaczy, ja nie pocę się w skwarze, tylko ja idę sobie w miarę przyjemnym i w miarę chłodnym otoczeniu. To jest pewna usługa, tak? Moglibyśmy sobie powiedzieć, czy usługą jest zamontowanie klimatyzatora w domu albo w samochodzie i samochód z klimatyzacją jest droższy niż ten bez klimatyzacji. Drzewa nam taką właśnie usługę klimatyzacyjną czy poprawy naszego mikroklimatu, w którym się przemieszczamy, świadczą.
Dlatego w Kwidzynie właśnie powstaje taki program chronienia starych alei.
Jest ruch w naszym kraju, jest taki ruch w narodzie, aby chronić aleje. W związku z tym, że pojawiły się tendencje do tego, żeby takie aleje, właśnie podejrzewając je o to, że są niebezpieczne, żeby usuwać je z krajobrazu, jest w niektórych miejscach taka potrzeba społeczna, żeby usunąć te drzewa z krajobrazu, dlatego że one występują w skrajni jezdni, dlatego że poruszają się tam tędy ludzie, że poruszają się duże ciężarówki. W związku z tym te drzewa są tam niebezpieczne, trzeba je usunąć. Usuwając te drzewa, usuwamy też wiele innych ważnych cech naszego krajobrazu, bo to nie jest tylko i wyłącznie poprawa jakości drogi.
Wszyscy mówią, budujmy szybkie ciągi komunikacyjne.
Tak jest. I to jest bardzo dobry pomysł. Budujmy nowe ciągi komunikacyjne, szybkie, ale może pozostawmy te, które są piękne i które są urokliwe, żeby mogły tą funkcję pełnić, bo nie potrzebujemy się tylko i wyłącznie szybko przemieszczać, potrzebujemy też innych usług, jak na przykład piękno krajobrazu jest też dobrem narodowym, które warto byłoby chronić.
Ja sobie teraz myślę, co by było, gdyby nie było lip pomiędzy Gdańskiem Głównym a Wrzeszczem na przykład.
Na przykład, jeżeli wyobrazimy sobie wycięcie Alei Lipowej, bardzo pięknej i kilkukrotnej Alei Lipowej między Gdańskiem Głównym a Wrzeszczem.
A zamiast tych drzew to postawilibyśmy ekrany.
Albo lepiej postawimy tam latarnie. My też będzie można się nie rozbić, tylko nie będą dawały cienia. Ale za to będą świeciły w nocy. No tego drzewa nie potrafią jeszcze.
No rzeczywiście, nikt nie proponuje, nie sugeruje wycinania latarni.
No tak, a w niektórych miejscach są takie przypadki, że po wycięciu alei ustawia się w tych miejscach latarnie i te latarnie teoretycznie rzecz biorąc stwarzają podobne zagrożenie jak samo drzewa. Oczywiście latarnie, można powiedzieć, są specjalnie technologicznie przemyślane, żeby nie powodowały takich zniszczeń jak drzewa. No aczkolwiek, ustawienie to jest zawsze ustawienie jakiegoś obiektu. Czasem wycięcie drzewa nie jest jedynym wyjściem. Można szukać innego wyjścia. A czasem nawet, jeżeli już nie da się tych drzew nie wyciąć, można zastanowić nad rozwiązaniem pośrednim, to znaczy wycięciem jednego szpaleru, a pozostawieniem drugiego. Wtedy pozostawiamy
jaką
element.
Jaką siłę ma te kwidzyńskie, ogólnopolskie lobby przeciwko wycinaniu drzew, przeciwko wycinaniu alei?
Jaką siłę
ma... Bo wydaje
ma...
się, że większą siłę ma lobby promotoryzacyjne.
Powiem tak, jaką siłę ma lobby? Powiem najpierw o samym lobby proalejarskim. W 2004 roku, kiedy zaczęły się intensywne wycinki, odpowiedzią na to był program Ratujmy Aleje, który pojawił się na Mazurach. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Sadyba zapoczątkowało ochronę alei w Polsce. W 2006 roku pojawiły się w Gazecie Wyborczej na ten temat doniesienia. Adam Wajrak też był włączony w tym programie, wiem, że uczestniczył w tym programie. Od 2008 roku trwa w Polsce program Drogi dla Natury, którego inicjatorem było Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju z Wrocławia. Ona zapoczątkowała program Drogi dla Natury, w którym uczestniczy również Stowarzyszenie Koinicjatywa, tutaj lokalne stowarzyszenie w Kwidzynie. Spotykamy się we wspólnym celu z Ekoinicjatywą i dla muzeum, i dla Ekoinicjatywy ochrona dziedzictwa przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego również jest pewnym celem. Dlatego też odbywa się u nas konferencja poświęcona właśnie alejom. Dlaczego właśnie tutaj i dlaczego sama obrona alei zaczęła się na Mazurach? Dlatego, że okazuje się, że tereny dawnych Prus Wschodnich, tych alei faktycznie mają bardzo dużo. Jest to problem, albo może bardziej zagadnienie, które jest bardzo aktualne dla nas tutaj dzisiaj, na tym terenie, w Kwidzynie i w okolicach, na Powiślu. Z racji tego właśnie, że te aleje występują w skrajni dróg, bo aleje były projektowane na drogach, które miały spełniać normy dla wozu konnego czy dla pierwszych automobili. Te aleje, które mają dzisiaj po 150-200 lat, jak łatwo obliczyć, były zakładane gdzieś w XIX albo na początku XX wieku. W związku z tym wtedy rozwój motoryzacji był zupełnie inny. Stąd właśnie. W Kwidzynie również Stowarzyszenie Koinicjatywa walczy o to, aby aleje mogły zostać. Mówił pan o tym, że przeciwnikiem dla alei jest lobby motoryzacyjne.
Pytanie brzmi, czy można pogodzić te racje?
Pogodzić można. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że ekolodzy nie są przeciwnikami ani rozwoju, ani nie są w ogóle ludźmi, którzy chcieliby, aby wszędzie w Polsce występował skansen. To tak jak instytucje, które zajmują się ochroną zabytków, chcą, aby walory tych zabytków mogły istnieć, pomimo tego, że w tych zabytkach żyją ludzie i czasem rozwija się pewien przemysł, rozwija się biznes, chcemy zachować pewne walory. Podobnie i przyrodnicy, ekolodzy tak zwani, zieloni, chcą zachowania walorów przyrodniczych, przynajmniej w jakimś stopniu, aby móc pogodzić je oczywiście z rozwojem. To jest idea zrównoważonego rozwoju. Jeszcze jedno słowo dorzucę na temat lobby motoryzacyjnego. W Niemczech, podobnie jak i u nas, zwłaszcza po połączeniu Niemiec Wschodnich i Niemiec Zachodnich, doszło do podobnej sytuacji, jaka dzieje się w tym momencie w naszym kraju. To znaczy zaczęto w Niemczech Wschodnich, aby dołączyć Niemcy Wschodnie infrastrukturalnie do Niemiec Zachodnich, zaczęto wycinać aleje. Lobby motoryzacyjne właśnie podniosło protest przeciwko takiemu traktowaniu tychże alei. Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji, ACDC z Niemiec, zrzeszające kilka milionów członków, wystąpiło z takim projektem, aby stworzyć niemiecki szlak alei, Deutsche Allenstrasse, który dzisiaj jest najdłuższym szlakiem turystycznym w Niemczech, który ma w sumie 2500 kilometrów. Od Rugi w Mecklenburgii po Morzu Przednim aż do Jeziora Badeńskiego sięga ten szlak alei. Powstał z inicjatywy kierowców i miłośników motoryzacji po to, żeby móc cieszyć się tymi drogami i cieszyć się przemierzaniem tych dróg w pięknym otoczeniu, bo aleje jednak są pięknym otoczeniem.
A Pachnica ma ładną nazwę. A
Pachnica ma ładną nazwę. Oczywiście, Pachnica pachnie. Pachnica wydziela bardzo specyficzny zapach, taki śliwkowo-morelowy zapach. Różnie ludzie go nazywają. Jest to zapach, który nazywa się w chemicznej nomenklaturze gamma-dekalaktonem, wykorzystywanym również i syntezowanym również sztucznie. Stąd można zakupić sobie butlę takiego feromonu, gdyby ktoś był wielkim miłośnikiem pachnicy, chciałaby jego łazienka pachniała pachnicowo. Pachnica faktycznie pachnie. Samce pachnicy wydzielają przyjemny i wyczuwalny dla człowieka zapach, aby przywabić do siebie samice. I dzięki temu mogą się łączyć w pary, co wcale nie jest proste w przypadku pachnicy, bo pachnica większość swojego życia, to znaczy prawie 95% czasu, który przeżywa z tych swoich 4 lat, spędza w głębi dziupli. Stąd wychodzi praktycznie tylko po to z tej dziupli, aby tą swoją wymarzoną partnerkę czy swojego wymarzonego partnera chrząszczowego odnaleźć dzięki zapachowi i aby z nim razem zrobić to, co chrząszcz z drugim chrząszczem zrobić chce, czyli złożyć jaja, aby z nich wylęgło się potomstwo.
Cóż byłoby warte życie bez pachnących wiosną, ale i pachnących także być może pachnicą.
To samo, tylko bez pewnego uroku w naszym otoczeniu.
Często mówimy o smaku życia, być może powinniśmy mówić też o zapachu życia.
Jak już dawno stwierdzono, smak w większej części wynika z zapachu niż z samego smaku, bo smaki są tylko 4 podstawowe, a cała reszta to zapach.
Naszym gościem był Adam Jóźwiak, ekolog, przyrodnik z Muzeum Kwidzyńskiego. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
To wszystko dziś w magazynie ekologicznym. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.
Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.